Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele, witam was bardzo serdecznie w kolejnej niedzieli majowej, tej pięknej niedzieli, w której znowu będziemy mogli rozważać Boże Słowo. Wiem, że potrzeba do tego jest mądrości i zrozumienia Ducha Świętego, dlatego też proponuję, abyśmy się chwilę pomodlili. Ojcze Niebieski, bardzo Cię proszę o to, abyś dzisiaj błogosławił i to zwiastowanie, by ono mogło dotrzeć do serc naszych braci, sióstr, abyśmy mogli rozumieć Twoją wolę, Panie, i też to, co chcesz, abyśmy czynili w naszym życiu. Tak bardzo Cię prosimy o Twoje błogosławieństwo dla naszych serc, aby to, co słyszymy, nie tylko gdzieś wypadało do naszych serc, uszu, ale było zachowane dla Ciebie, Panie. Tak bardzo Cię o to prosimy przez imię Jezusa. Amen. Bracia i siostry, jeśli mamy Nowe Testamenty, proponowałbym, abyśmy otworzyli je na Księdze Dziejów Apostolskich, rozdział 18. Przeczytamy pierwszych 11 wersetów. Dzieje Apostolskie, rozdział 18, pierwszych 11 wersetów. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu, chodzi o apostoła Pawła. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przekładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy oni mu się sprzeciwili i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich słowa Bożego. Jedno zdanie w tym tekście było dla mnie ogromną zachętą, by pochylić się bardziej nad tym całym fragmentem Bożego Słowa. To zdanie stało się jakby tym Bożym rema, jakie Bóg chce objawić, jak wierzę, mnie osobiście, jak też i całemu zborowi w Kołobrzegu. Apostoł Paweł w Koryncie w nocnym widzeniu usłyszał nagle słowa Pana: mam wiele ludu w tym mieście. Czy słowa te mogą odnosić się również do naszego miasta? Apostoł Paweł, jak czytamy w poprzednim rozdziale Dziejów Apostolskich, zwiastował Ewangelię, czyli dobrą nowinę w Atenach na Areopagu. Tam w Atenach miał okazję głosić Ewangelię wobec wielu zwykłych ludzi, mieszkańców Aten, jak też wobec niektórych z filozofów epikurejskich i stoickich. To były początki zawiązywania się zboru w Atenach, kiedy kilka osób uwierzyło w Pana na skutek zwiastowania apostoła Pawła. Początki, jak sądzę, zawsze bywają trudne. I choć wielu mogło i wtedy, jak i obecnie się to dzieje, słyszeć Boże Słowo, to niewielu chce iść za Bogiem i żyć według Bożych rad. Jednak wieść o Jezusie miała się rozprzestrzenić po całym ówczesnym świecie. I Pan Bóg przygotował ludzi, którzy tę Ewangelię zaniosą również do wielkiego portowego miasta, jakim był Korynt. A więc teraz Paweł znajduje się w Koryncie. Nie było z nim jeszcze jego pomocników, ani Sylasa, ani Tymoteusza, ale Bóg poprzez, wydawać by się mogło, dziwne rozporządzenie cesarza rzymskiego Klaudiusza sprawił, iż właśnie jedno wierzące żydowskie małżeństwo, Akwili i Pryscyli, przybyło również do Koryntu, by Paweł miał w nich swoich pomocników. To małżeństwo musiało opuścić Rzym z powodu prześladowań i fałszywych oskarżeń skierowanych przeciwko Żydom. Z tego widzimy, że prześladowania Żydów to nie tylko nasze współczesne czasy. Praktycznie one się rozciągały przez cały okres historii ludzkości. Jednakże na przykładzie tego wypędzonego z Rzymu małżeństwa można widzieć Bożą troskę o tych, którzy dobrej nowiny nie znają. Pan Bóg użył, jak niegdyś w Jerozolimie, prześladowań w Rzymie, by rozproszyć wierzących, a ci szli z miasta do miasta i siali ziarno Ewangelii. Te Boże plany dla postronnych mogły być zupełnie niezrozumiałe. Kiedy patrzymy chociażby na małżeństwo Akwili i Pryscyli, możemy dostrzec, że byli bardzo oddanymi wierzącymi ludźmi. Z listu do Rzymian dowiadujemy się, że ich dom był otwarty na zgromadzenia ludu Bożego w Rzymie. Apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, bardzo ciepło się o nich wyraża. W 16 rozdziale, w 2 wersie, trzecie i niżej pisze tak. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swojej nadstawiali, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Pozdrówcie także zbór, który jest w ich domu. A więc najpierw Rzym, potem Korent. Potem widzimy to małżeństwo w Efezie, kiedy zajmuje się Apolosem, by dokładniej wyłożyć mu drogę Bożą. To też jest warte podkreślenia, że oni jako Żydzi chcą usługiwać ludziom pochodzenia pogańskiego. Taka miłość w sercu, łamiąca tradycję mojżeszową, może zrodzić się tylko w odrodzonym dziecku Bożym. A z drugiej strony, czy ich tułaczka po świecie to nagroda za ich wierną służbę? Czy my nie narzekalibyśmy na Boga, gdyby z powodu naszej wiary ciągle musielibyśmy się przeprowadzać i błąkać po całym świecie? I tam właśnie w Koryncie apostoł Paweł zamieszkał w domu Akwili i Pryscyli. Pracowali razem nie tylko w dziele głoszenia Ewangelii, ale również pracując często nocą na swoje utrzymanie, szyjąc namioty. Paweł natomiast w każdy sabat rozprawiał w synagodze zarówno z Żydami, jak i Grekami, przekonując ich na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. Potem, kiedy wreszcie dotarli do niego Sylas i Tymoteusz, Paweł mu oddał się całkowicie głoszeniu słowa. Ale czy z radością te słowa były przyjmowane? Czy nie było żadnych przeszkód głoszenia Ewangelii? Nie. Jak zwykle, nie tylko początki bywają trudne. Ludzie zawsze tak samo reagują na głoszone słowo. Jak? Niewielu je przyjmuje, a wielu natomiast je odrzuca. Żydzi w synagodze sprzeciwili się, a nawet bluźnili, słysząc Ewangelię. Dlatego też apostoł Paweł otrząsnął szaty i rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, jam czysty, od tej chwili pójdę do pogan. To, że wielu rodaków Pawła nie chciało przyjąć zwiastowanej Ewangelii, wcale go nie zniechęcało. Nie zniechęcało, by dalej nie głosić innym o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Wydawać by się mogło, kiedy zamknięte przed Pawłem zostały drzwi synagogi, gdzie będzie lepsze miejsce dla zwiastowania Bożego Słowa? I czy w ogóle będzie takie miejsce, gdzie bezpiecznie można kontynuować chrześcijańskie spotkanie? Podobnie jak dzisiaj zastanawiamy się, jeśli z powodu zarządzenia władz nasze kaplice będą w praktyce zamknięte, czy mamy jakieś inne miejsce, gdzie moglibyśmy się zgromadzać? Czy mają to być ulice, boiska piłkarskie, czy inne większe place w mieście? Wierzę, że Pan Bóg ma jakieś rozwiązanie. Ktoś powiedział, że Pan Bóg ma poczucie humoru. Otóż, kiedy tam w Koryncie zostały zamknięte drzwi synagogi dla głoszenia Ewangelii, natychmiast zostały otworzone inne drzwi w domu przylegającym do synagogi. niejaki Tytus Justus, człowiek bojący się Boga, otworzył swój dom dla głoszenia Ewangelii Bożej. A więc ci wszyscy Żydzi odwiedzający synagogę musieli przechodzić obok nowo otwartego domu modlitwy. To musiało pociesznie wyglądać, kiedy wierzący z jednej strony, a Żydzi z drugiej strony szli tą samą ulicę i prawie to samo miejsce. Na domiar tego w tym samym czasie nawrócił się wraz z całym domem swoim przełożony synagogi, niejaki Kryspus. To musiało być szokiem dla Żydów. Ich przełożony, który miał czuwać nad poprawnością nauk biblijnych i sprzeciwiać się owej zarazie i herezji głoszonej przez Pawła, zrywa synagogą i staje się chrześcijaninem. Kryspus to jeden z tych nielicznych, których apostoł Paweł osobiście ochrzcił. Taka sytuacja powodowała narastanie wrogości i coraz większy gniew wśród Żydów. Gdy niejaki Galion został prokonsulem Achai, Żydzi postawili Pawła przed sądem. Głównym ich zarzutem było to, że Paweł namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. Przed sądem jednak nic nie wskórali, a cała ich złość została obrócona przeciwko Sostenowi, nowemu przełożonemu synagogi, który był następcą Kryspusa. Sostenes bowiem również podzielał poglądy Pawła. To już drugi z kolei przełożony synagogi, który przyjmuje chrześcijaństwo. To podobnie jakby w obecnych czasach nawrócił się ksiądz z pobliskiej parafii. Oczywiście zostałby usunięty z urzędu. Przychodzi następny ksiądz, ale również i on się nawraca. Czy możemy sobie coś takiego wyobrazić? W Koryncie zaczyna się przebudzenie. Pomimo trudności Ewangelia dociera do coraz większej liczby ludzi. Biblia powiada, że wielu Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. Mała dygresja. Wiara, uwierzenie zawsze wiąże się z chrztem. Wielu z Koryntian, którzy słuchało, uwierzyło i przyjmowało chrzest, czytamy. Następstwem wiary, tej prawdziwej wiary, jest wyznanie jej poprzez biblijny chrzest. Tam w Koryncie na pewno taki stan rzeczy musiał napełniać radością serca ludzi wierzących. Zawsze, gdy ludzie się nawracają, przyjmują chrzest, to wielka radość. I w niebie, wśród aniołów, cieszących się z każdego nawróconego grzesznika, ale też i na ziemi, w zborze pańskim, który rośnie w liczbę. Musimy jednak zadać sobie pytanie. Czy młody zbór w Koryncie miał prawo zadawalać się istniejącym stanem? Czy mógł już spocząć na przysłowiowych laurach? Czy to, że zbór zdobywał nowe osoby, mogło uspokajać serca wierzących, że wszystko samo idzie w dobrym kierunku? To cieszy i daje szczególne powody do radości zborowi, który wzrasta liczebnie, a jego członkowie wzrastają również duchowo. Czy jednak pomimo tych niezaprzeczalnych sukcesów zbór w Koryncie mógł odczuwać, że już nic więcej do szczęścia im nie brakuje? Otóż w widzeniu nocnym sam Pan objawił Pawłowi coś, co i moje serce porusza. Pan Bóg powiada, mam wiele ludu w tym mieście. Zastanawiam się tylko, czy Pan Bóg miał wiele ludu tylko w Koryncie, czy też w innych miastach również. Czy wydaje nam się to zbyt dziwnym dla nas, gdy Pan przychodzi dzisiaj i do nas i powiada, mam wiele ludu w Kołobrzegu? Czy trudno to uwierzyć, że Pan Bóg ma więcej ludzi w naszym mieście, niż moglibyśmy dotąd sobie to wyobrazić? Czy w 50-tysięcznym mieście liczba 200 osób jest tą liczbą, z której powinniśmy być zadowoleni i nie ma innych ludzi w naszym mieście skłonnych do słuchania Ewangelii, by uwierzyć i przyjąć chrzest? Jak echo brzmi w moich uszach, mam wiele ludu w tym mieście. Te słowa mocno przeszywają moje serce. To jakby nowe objawienie oczywistego faktu, na który zwraca uwagę nasz Pan. Chciałbym, aby te słowa towarzyszyły nam przez ten obecny, trudny czas, jaki przeżywamy w związku z koronawirusem. Nie mamy spotkań w Kościele, ale czy to jedyne miejsce, by dzielić się Ewangelią z innymi? Oby Bóg zapalił nasze serca, by wykorzystać wszelkie sposoby głoszenia Ewangelii. To mogą być indywidualne rozmowy, nawet i telefoniczne. To może być podanie komuś traktatu, zborowej gazetki. To może być wykorzystanie internetu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co robić, aby oczy nasze widziały tych wszystkich ludzi zbawionych, których jeszcze teraz nie widzimy, ale których widzą oczy Pana? Ktoś powie, trzeba się modlić. I słusznie. Modlić się jest zawsze słuszną rzeczą. Bez modlitwy, bez pomocy Pana nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Wszystko jakby zaczyna się od modlitwy. Obyśmy się tylko modlili. Ale też jestem przekonany, że na modlitwie nie może się zakończyć. Nie można poprzestać. Apostoł Paweł w tym nocnym widzeniu usłyszał słowa: nie bój się, nikt nie tarnie się na twoje życie, aby uczynić ci coś złego. Głoszenie Ewangelii nie jest podobnie niebezpieczne jak czytanie bajek dzieciom na dobranoc. Głoszenie Ewangelii nie jest podobnie bezpieczne jak opowiadanie komuś jakichś nowinek czy rozmawianie z kimś o pogodzie. Głoszenie Ewangelii jest zajęciem niebezpiecznym. To wchodzenie na teren wroga Bożego, diabła, i wyrywanie z królestwa ciemności nieszczęsnych ludzi. To nie może ujść na sucho tym, którzy odważnie głoszą Ewangelię. Czasem wiąże się to jedynie z niechęcią innych, niezrozumieniem, odrzuceniem, wyśmianiem, ale często może to się wiązać też i z prześladowaniem, nawet ze strony ludzi nam najbliższych. Powiadamy, strach ma wielkie oczy, lecz Bóg powiada, nie bój się, jam z tobą, nie lękaj się, ufaj, wierz. Takiego pocieszenia potrzebował również apostoł Paweł w Koryncie. Jeśli on, duchowy gigant, potrzebował słyszeć te słowa, tym bardziej my, ludzie, którzy wcale gigantami wiary się nie czujemy i pewnie nie jesteśmy. Ciągle jednak pytanie brzmi, w jaki sposób osiągnąć ludzi w naszym mieście czy w okolicy dla Królestwa Bożego, o których jeszcze nic nie wiemy, a Bóg już dawno przed wiekami znał ich z imienia. Można by powiedzieć, jak niektórzy powiadają, tak, skoro Bóg ich przeznaczył do zbawienia, to tak i tak ich zbawi, my nie musimy się niczym trudzić, bo to jest sprawa Boża i Boża wola. Ja jednak nie wierzę w taką Ewangelię. Bóg oczywiście zbawia i nie może uczynić tego żaden człowiek, ale jak ci ludzie, jak pisze w Bożym Słowie, mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Apostoł Paweł otrzymał proste polecenie. Nie bój się, lecz mów i nie milcz. Ktoś powiedział, odwaga nie jest brakiem strachu, lecz pokonywaniem strachu. Strach wszyscy odczuwamy, ale odwaga jest właśnie umiejętnością jego pokonania. Nie bój się, lecz mów i nie milcz. W liście do Tymoteusza Paweł napisał, są tylko dwie okazje, gdy powinniśmy głosić Boże Słowo. To jest w porę i w nie w porę. Czas dogodny i niedogodny. Kto będzie innym zwiastował Ewangelię, jeśli nie ci, którzy zostali zbawieni, których Pan chce użyć w służbie niesienia Ewangelii innym ludziom? Bóg nie ma innych ust, jak tylko moje i twoje. W innym miejscu do uczniów Pan Jezus powiedział, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Problem nie jest ze żniwem, problem jest ze żniwiarzami. Ciągle ich mało, ciągle zajęci są sprawami innymi niż pracą na niwie Bożej. Mam wiele ludu w tym mieście, ale kto tam pójdzie? Kto do nich dotrze? Kogo poślę? Czy jesteśmy gotowi, jak niegdyś Izajasz, powiedzieć, Panie, poślij mnie? Moim pragnieniem i modlitwą jest, by każdy z nas stał się misjonarzem w swoim otoczeniu i wśród swoich znajomych, rodziny i bliskich, byśmy z odwagą mogli głosić Jego Słowo. Naszym wszakże zadaniem jest głosić, rozsiewać owe ziarno, a Pan Bóg w swoim czasie da jego wzrost. Nie jest to łatwe zadanie i często siejemy we łzach, ale ci, którzy sieją ze łzami ziarno swoje, jak powiada jeden z psalmów, będą żąć z radością snopy swoje. Obyśmy te żniwa, Boże, mogli oglądać naszymi oczyma. Mam apel do wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. Jeśli Twoje serce jest gotowe, by iść za Bogiem, by stać się dzieckiem Bożym, jeśli w Twoim sercu Bóg zbudził wiarę i chcesz ją wyznać przed innymi w chrzcie wiary, napisz o tym do nas. Jeśli masz nawet jakieś wątpliwości i pytania, chętnie się z Tobą skontaktujemy. Może potrzebujesz modlitwy w jakimś swoim życiowym problemie. Możemy się o ten problem wspólnie modlić. Adres kościoła znajdziesz na naszej stronie internetowej www.kch.pl. Niech Bóg Cię błogosławi.